Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa w poniedziałek, 1 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Pogorszenie stosunków dyplomatycznych między Australią a Francją. Szczyt klimatyczny w Glasgow trwa. W Australii emocjonalne powitania na głównych lotniskach. Wznowione podróże międzynarodowe bez potrzeby kwarantanny. Polska 1 listopada świętuje Dzień Zmarłych. A oto szczegóły wydarzeń. Premier Scott Morrison potwierdził, że był świadomy, iż anulowanie umowy o okrętach podwodnych z Francją wywrze presję na stosunki międzynarodowe obu krajów. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Morrison nie dotrzymał umowy w kwestii zakupu francuskich okrętów podwodnych o wartości 90 miliardów dolarów. To prywatne oskarżenie pojawiło się na marginesie G20. Stacje SBS World News i ABC poprosiły francuskiego prezydenta o wypowiedź. Morrison dodał, że kontrakt na okręt podwodny AUKUS był niezwykle ważny dla Australii. Nie przepraszam za uzyskanie korzystnego kontraktu dla Australii. Wiedzieliśmy, że będzie to trudna decyzja. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo podjąć tę decyzję. Australia jednak postanowiła zakończyć poprzednią umowę z Francją. Ale prezydent Macron mówi, że pomimo wspólnych wartości historii obu krajów, na tym odcinku nie okazano należytego szacunku. Australia była z nami ramię w ramię w czasie wojen. Walczyliśmy razem, kiedy stawką była wolność. Mamy te same wartości. Musimy szanować te wspólne wartości. Ale teraz mogą być nieporozumienia. Szanuję suwerenne wybory, ale trzeba szanować sojuszników i partnerów. A tak się nie stało w przypadku tej umowy. Włoskie media, powołując się na źródła dyplomatyczne, poinformowały, że na szczycie G20 zawarto porozumienie w sprawie walki ze skutkami zmian klimatycznych i pomocy krajom rozwijającym się. Niebawem ma zostać opublikowana deklaracja końcowa. Uczestnicy rozmów w Rzymie zgodzili się, że trzeba zrobić wszystko, aby ograniczyć ocieplenie globalne do 1,5 stopnia Celsjusza. Jednak jako cel przyjęto ograniczenie wzrostu poniżej 2 stopni. Początkowo planowano, aby osiągnąć cel zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Wczoraj Chiny, a dziś Rosja poinformowały, że zamierzają osiągnąć zerową emisję do 2060 roku. Zgodzono się także asygnować rocznie 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny i pomoc krajom rozwijającym się. Przewodniczący szczytu klimatycznego, który rozpoczął się w Glasgow, ostrzega, że mamy coraz mniej czasu. Podczas inauguracji kilka razy padały ostrzeżenia, że trzeba działać natychmiast, aby zatrzymać zmiany klimatyczne, ocieplenie, które przyniosłoby katastrofalne skutki gospodarcze i społeczne. W Szkocji jest Adam Dąbrowski.
Glasgow już od paru dni pełne ludzi, tu zgiełk robią ekologowie, a nieco dalej, na zachód, w sali plenarnej szczytu, otrzeźwiająca wiadomość. Gwałtowne zmiany klimatu to alarm, by przyspieszyć dostosowywanie się, odpowiedzieć na straty i krzywdę, by działać natychmiast. Mówi przewodniczący COP Alok Sharma. Ze skali zagrożenia doskonale zdają sobie sprawę mieszkańcy Malediwów, to stamtąd pochodzi Abdullah Shahid, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stoimy przed kryzysem egzystencjalnym. Mamy zdolności i środki, by z niego wyjść, ale po prostu nie robimy wystarczająco wiele. Musimy tu być ze sobą szczerzy. I dlatego delegaci niemal 200 krajów mają prawie 2 tygodnie, by spróbować się podzielić się odpowiedzialnością i wypracować plan działania. Na razie ludzkość nie wypełnia bowiem celów wyznaczonych podczas konferencji paryskiej sprzed 5 lat.
Dzisiaj rozpoczyna się polityczna część szczytu. Wśród gości są m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji. Polskę będzie reprezentować premier Mateusz Morawiecki. Była premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian. Drugi dzień zeznaje przed Niezależną Komisją Antykorupcyjną. ICAC. W zeszły piątek Gladys Berejiklian uczestniczyła w ponad 5-godzinnym przesłuchaniu, w którym wyjawiła, w jaki sposób jej uczucie do byłego posła Wagga Wagga, Daryla Macquarie, mogło wpłynąć na decyzje dotyczące stanowych projektów. Pomimo ich wzajemnych uczuć, była premier twierdzi, że nie traktowała go w sposób wyjątkowy. Dzisiaj dojdzie do przesłuchania Gladys Berejiklian przez jej prawników. Fundusze Superannuation będą teraz automatycznie przerzucane na konta pracowników, w Zmiana pracy nie będzie miała znaczenia. Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj. Rząd federalny dokonał przeglądu superannuation. Podczas gdy konto będzie wędrować za pracownikami, jeśli zmienią pracę, mogą też wybrać inny fundusz, jeśli tego chcą. Minister do spraw superanuacji, Jane Hume, powiedziała, że zmiany zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia liczby przypadków posiadania wielu kont przez jedną osobę. Emocjonalne powitania mają miejsce na kilku głównych lotniskach w Australii, ponieważ dzisiaj wznowiono podróże międzynarodowe bez potrzeby kwarantanny. Pełni zaszczepieni Australijczycy powracają do domu bez konieczności odbycia kwarantanny. Wiktoria i Nowa Południowa Walia witają pierwszych podróżnych międzynarodowych przylotów wolnych od kwarantanny od czasu zamknięcia granicy Australii w zeszłym roku. Wspaniale jest być w domu. Przyleciałem z Wielkiej Brytanii 5 lat po śmierci mojej mamy. Myślałam, że ten lot będzie niemożliwy. Czuję wielką ulgę. To było tak emocjonalne, sam lot i oglądanie świateł i pasa startowego. Jestem taka szczęśliwa. Wspaniale być z powrotem. Jestem tak szczęśliwa, że nie muszę poddawać się kwarantannie. To niesamowite. Zastępca lidera partii Nationals w Nowej Południowej Walii, Stuart Ayres, był na lotnisku Kingsford Smith w Sydney.
Well, today Sydney has reopened Australia to the world.
Dzisiaj Sydney ponownie otworzyło Australię na świat i również na nasz kraj. Zezwalamy obywatelom na swobodne poruszanie się po regionalnej Nowej Południowej Walii, jeśli są w pełni zaszczepieni. Dzisiaj nasz wskaźnik infekcji spadł do 135, co jest wyjątkowym wynikiem. Ministerstwo Zdrowia Nowej Południowej Walii zgłosiło kolejne 4 zgony. Wiktoria odnotowała 1471 nowych przypadków. Wykonano 46 tysięcy testów. Odnotowano 4 kolejne zgony. Coroner z Queensland, prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci irańskiego uchodźcy, który podpalił się w Nauru, przedstawił wyniki śledztwa. Omid Masumali zmarł w kwietniu 2016 roku w wyniku poparzeń. 24-latek wylał benzynę na ubranie i podpalił się, protestując w ten sposób przed przedstawicielami ONZ. Omid Masumali został przywieziony do Brisbane w stanie krytycznym. 57% ciała było poparzone i zmarł z powodu niewydolności narządów 31 godzin później. Dochodzenie w sprawie jego śmierci potwierdziło, że Masumali był przygnębiony i błagał o pomoc psychologów w pisemnej notatce przed śmiercią. Po raz pierwszy hollywoodzki aktor Alec Baldwin publicznie wypowiedział się na temat śmiertelnego postrzelenia operatorki Haliny Hutchins na planie westernu Rust. Aktor pociągnął za spust pistoletu, rekwizytu, zawierającego prawdziwy nabój, zabijając operatorkę i raniąc reżysera Joela Souza. Baldwin nazwał ten incydent wydarzeniem jednym na milion. Była moją przyjaciółką. W dniu, w którym przyjechałem do Santa Fe, aby rozpocząć zdjęcia, zabrałem ją na kolację z Joelem, reżyserem filmu. Byliśmy byliśmy lubiącą się i zżytą ekipą, kręcącą razem film. A potem stało się to straszne, co się stało. Wiele razy powiedziano mi, nie komentuj toczącego się śledztwa i nie mogę. Szeryf hrabstwa Santa Fe powiedział, że na planie panowało rozluźnienie i dezorganizacja, a kwestie bezpieczeństwa oraz protokoły nie były właściwie przestrzegane. Nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Przechodzimy do wiadomości z Polski. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce wykonano 39 058 861 szczepień na COVID-19. Jedną dawką zaszczepiono 20 245 032 osoby. Pełni zaszczepionych jest 19 962 570 osób. Dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Zmarłych. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina o życiu wiecznym, podkreśla arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak dodaje arcybiskup, przeżywane dni uświadamiają cel ludzkiego życia, którym jest życie wieczne.
Ta uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, udajemy się na nasze groby, to czas, w którym uświadamiamy sobie wszyscy, dokąd zmierzamy. I pogłębiamy nadzieję, którą daje nam wiara, nadzieję w życie wieczne. Ta nadzieja już się w nas zaczęła w momencie Chrztu Świętego. Modlimy się, aby spełniła się w niebie, kiedy będziemy mogli żyć pełnią miłości.
Znani aktorzy, poeci, artyści, ludzie kultury kwestują na starych powązkach. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną jak co roku na renowację niszczejących, opuszczonych, zabytkowych grobowców. Wśród kwestujących są m.in. aktor Tadeusz Chudecki i poeta Krzysztof Cezary Buszman.
Bardzo Państwa prosimy o grosik na odbudowę Powązek.
To normalne, to każdy powinien dołożyć się do tego cmentarza, bo to jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Wspaniałe zabytki, cudowne. Także to jest normalne, że się dokładamy do tego.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Puszka już jest wypełniona po brzegi. Naprawdę wzruszające, że ludzie są tacy ofiarni. To jest cała nasza historia, to jest nasza tożsamość. Musimy o nią dbać.
Pamięć jest czymś bardzo istotnym dla funkcjonowania narodu, społeczeństwa i dlatego tutaj jestem. Pamięć też widzimy po tym, jak są odrestaurowane nagrobki, jak ludzie tutaj przychodzą i bardzo chętnie wrzucają przysłowiowy grosik.
To jest piękny, absolutnie niepowtarzalny cmentarz. Ja szkoda by było, żeby to, co tutaj widzimy, niszczało zwyczajnie. Więc to jakby uważam, że to jest mój obowiązek dołożyć swoje 5 groszy.
W Treviso na północy Włoch zmarł twórca tiramisu, najsłynniejszego włoskiego deseru. Specjał powstał przypadkiem ponad pół wieku temu. Był efektem drobnego wypadku przy pracy w kuchni.
A do Campeo miał 93 lata. Był właścicielem słynnej restauracji Le Beccherie w Treviso. W 1970 roku, w czasie przygotowywania lodów waniliowych, kawałek sera mascarpone wpadł mu do roztartego żółtka z cukrem. Okazało się, że mieszanina smakuje znakomicie. Campeol wraz z kucharzem i małżonką wpadli na pomysł, by dodać do niej biszkopty nasączone kawą i kakao. 2 lata później deser trafił do jadłospisu i zawojował świat. Twórcy nazwali go tiramisu, co znaczy wzmocnij mnie, podnieś mnie na duchu. W 2010 roku receptura została zarejestrowana na Włoskiej Akademii Kuchni. Szef regionu Wenecji, Luca Zaja, złożył kondolencje rodzinie zmarłego i powiedział, że region stracił jedną z największych gwiazd sztuki kulinarnej.
I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 2 listopada. Sydney 25 stopni słonecznie, Melbourne 29 też słonecznie, Canberra 24 stopnie słońce, Brisbane 24 stopnie i lekkie opady deszczu. Adelaida 32 stopnie słonecznie, Perth 19 stopni, lekkie opady deszczu. Darwin 32 stopnie i wyładowanie atmosferyczne. Hobart 21 stopni i miejscami słońce. A w Warszawie 12 stopni i zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 75 centów amerykańskich i 2,99 groszy. I tą wiadomością żegnam się z Państwem, życząc miłego dnia. Na podstawie materiałów SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przegląd najważniejszych wydarzeń opracowała Joanna Borkowska-Surucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.